Helena Chatka, członek zarządu Krajowego Partii Porozumienie, dziś przed naszym mikrofonem. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie się Bogdan Sadowski. W minionym tygodniu rząd przyjął projekt reformy szkolnictwa wyższego, który pilotuje wicepremier Jarosław Gowin. Powiem pani, że długo, nie, bardzo długo trwały prace nad projektem. Pesymiści już dawno wygłosili sądy, że to ustawowy zbytek. A pani zdaniem, zbytek czy konieczność?
Konieczność. Proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa jest zamiast czterech ustaw, które dotychczas regulowały funkcjonowanie uczelni wyższych, czyli zmniejszamy ilość aktów prawnych. Poza tym proszę pamiętać, że tak długie procedowanie tej ustawy, projektu ustawy w tym momencie oznaczało, że po prostu ta ustawa jest konsultowana ze środowiskiem akademickim, którzy są, środowisko jest współautorem tej ustawy. To daje nam taką może niepewność, ale duże szanse, że ta ustawa zaspokaja oczekiwania środowiska akademickiego. Także to jest plus tej ustawy.
Nadrzędnym zadaniem reformy jest uwolnienie, cytuję, potencjału polskiej nauki i podniesienie jakości kształcenia. To tak trochę brzmi, jakby dotychczas szkolnictwo było mizernej jakości, a potencjał nie był wykorzystywany.
Niecały potencjał był wykorzystywany. Nawet z racji takiej, że finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki było za małe, żeby mógł potencjał naszych naukowców być maksymalnie wykorzystany. Nie bez powodu nasze uczelnie nie sytuują się wysoko w rankingach uczelni światowych. A proszę pamiętać, że im wyższa pozycja uczelni danego kraju, tym większe możliwości inwestowania przez duży kapitał też zagraniczny, bo inwestuje się tam, gdzie kadry są na najwyższym poziomie. Poza tym Polska też nie ma wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o innowacyjność i nie bez powodu w priorytetach rządu jest rozwijanie innowacyjności w naszym kraju.
Ale o jakichkolwiek zmianach byśmy nie rozmawiali, to nie mają one większych szans powodzenia, jeśli nie zostaną zwiększone pieniądze dedykowane uczelniom wyższym, a przyszłoroczny budżet na szkolnictwo wyższe ma być zwiększony o 700 milionów złotych. To jest dalej kropla w morzu potrzeb.
No nie tylko. Efektem ostatnich konsultacji jest zgoda ministra finansów na to, żeby były wyemitowane obligacje na kwotę 3 miliardów złotych. Takie dedykowane na cele naukowe i z tych pieniędzy będzie dofinansowane zwiększone wydatki w tej dziedzinie, bo my chcemy zachęcać środowiska akademickie, żeby po prostu same zrobiły wszystko, żeby rozwijać się, ale też musimy dbać o to, żeby był zrównoważony rozwój uczelni nie tylko w tych ośrodkach dużych akademickich, ale też w mniejszych województwach. A to potrzebny jest bodziec finansowy.
No tak, ale droga dojścia do poziomu zadowalającego finansowanie szkolnictwa wyższego jest dziesięcioletnia. To bardzo długo. 10 lat. Europa i świat nie czekają na nas.
To mówimy o finansowaniu, ale proszę zwrócić uwagę, że pan premier Gowin zadbał o to, żeby co roku wzrost na finansowania na szkolnictwo wyższe był wyższy jak wzrost PKB. Czyli stopniowo będziemy dochodzić do coraz większych środków w tej dziedzinie. To jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym proszę pamiętać, że taka współpraca codzienna z biznesem, bo to jednym z celów jest tej ustawy, żeby tutaj były warunki ku temu, oznacza, że też zaczną spływać pieniądze za wynalazki, z których skorzystają przedsiębiorcy.
To jeszcze na koniec jedno pytanie w tym temacie. Doszły do pani słuchy, jak reaguje środowisko naukowe na proponowane zmiany?
Nie dostałam żadnych negatywnych informacji. My bardzo długo konsultowaliśmy ten projekt i bardzo nam zależało na tym, żeby ta ustawa zmieniła sytuację środowiska akademickiego, ale też młodych naukowców, doktorantów. Tam jest bardzo dużo zmian. Ta ustawa ma ponad 160 stron i do mnie nie dotarły żadne negatywne sygnały.
Trzeba będzie zapytać władze lubuskich uczelni, co oczywiście zrobimy. Zmieniamy temat. Zdaje się, że jest pani w gronie tych osób, którym nie jest obojętne, czym oddychają Czy mamy w lubuskim, w naszym województwie, problem smogu, problem zanieczyszczonego powietrza?
Tak, wystarczy spojrzeć z Urzędu Wojewódzkiego, z najwyższego piętra na Gorzów i już widzimy, jak miasto jest zanieczyszczone. Podobny problem ma Zielona Góra, ale też takie małe miejscowości jak Santo, Glipki. Musimy zrobić wszystko, żeby indywidualni odbiorcy, którzy mają stare piece, czy niejednokrotnie, byli zachęceni do wymiany
pieców. No dobrze,
pieców.
Ale przecież nasze województwo jest, no takie określenie kiedyś słyszałem, zieloną krainą. Na takich terenach nie ma smogu. Jak jest zielona kraina?
No ci, którzy tak twierdzą, pewnie mieli na względzie 50% województwa, czyli tam, gdzie są lasy, pewnie po lasach spacerowali. Wystarczy, żeby przejść do miejscowości i od razu widać, że mamy problem smogu. Oczywiście nie tak wielki, jak na przykład w Małopolsce, ale inwestować w tą dziedzinę powinniśmy.
No może problem brudnego powietrza bierze się stąd, że no kiedyś w strategii województwa nie było zapisów mówiących o walce i skutkami smogu.
Tak, nie ma tego zapisu, nie ma tego priorytetu. Nawet jest ocena, że my mamy czyste powietrze przez ekspertów, którzy przygotowywali tą strategię. Ja osobiście uważam to za błąd, a byłam w kontakcie z samorządowcami, którzy chcieliby pomóc mieszkańcom w wymianie pieców, ale dotychczas takich pieniędzy nie było w budżecie województwa. Teraz pojawią się pieniądze w tym roku, pieniądze z Unii Europejskiej i mam nadzieję, że to będzie duża kwota, żebyśmy nadrobili zaległości.
No, w Gorzowie na przykład poprawiono jakość powietrza dzięki programowi Kawka. Program jednak nie będzie miał kontynuacji, choć na potrzeby dalej duża.
Koniecznie musimy dbać o środowisko. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że w Konstytucji jeden z pierwszych zapisów, jakie tam się znajduje, to jest obowiązek dbałości o środowisko, a my jakoś na tej Zielonej Wyspie nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakim bogactwem jest naturalne środowisko. Raczej większy posłuch mają ci, którzy mówią na przykład o kopalniach na terenie naszego województwa, a powinniśmy pamiętać o zrównoważonym rozwoju województwa, nie tylko terytorialnie, ale z wykorzystaniem naszych zasobów, a mamy prawie 500 jezior. Mamy ogromny potencjał w tym zakresie.
Czyli zaniedbania, gdzie pani widzi zaniedbania? W samorządzie, czy może ustawowo, tutaj systemowo?
Sądzę, że może powiem tak dyplomatycznie. Bardzo dobrze, że tak głośno się mówi na temat jakości powietrza, którym oddychamy i decydenci muszą wziąć to pod uwagę i nadrobić zaległości w tym zakresie, ale to wymaga czasu. Musimy dbać o to, żebyśmy naszym następcom oddali niepogorszone środowisko. Na razie nie wszyscy to rozumieją.
Porozumienie. Jest już w gotowości wyborczej? Stoicie w blokach startowych, w biegu po samorząd?
No jeżeli chodzi o wybory samorządowe, jesteśmy w trakcie przygotowań. Mamy świetnych kandydatów. Prowadzimy
ale razem, jako Zjednoczona Prawica, czy na listach z Prawem i Sprawiedliwością?
Różnie to będzie. Jeżeli chodzi o sejmiki, to z naszym koalicjantem będziemy występowali na listach. Będą prowadzone negocjacje, bo chcemy wygrać w samorządach wojewódzkich. A jeżeli chodzi o powiaty i o gminy, no to wszystko zależy od zapotrzebowania lokalnego. Tam się liczą nazwiska, osoby, które są znane i tam raczej jest mniejsza przestrzeń dla upolitycznienia.
A w takiej konfiguracji, jak pani mówi, na wspólnych listach do sejmików, to byłoby jedno czy więcej miejsc na wspólnej liście?
To już decyzje zapadają w Warszawie. Będziemy wiedzieli szczegóły może w maju, może czerwcu, ale wszyscy jesteśmy w gotowości, żeby wspólnie razem atrakcyjny program na przykład dla województwa lubuskiego przygotować. Zarząd wojewódzki na tym pracuje, zarząd krajowy. Wszyscy jesteśmy tutaj w trakcie prac.
Są już sondaże, które dają duże szanse na zmianę w układzie samorządowym w lubuskim, ale no, polityczna konkurencja nie czeka z założonymi rękami. Jednoczy się PO i Nowoczesna razem.
My chcemy przekonać mieszkańców programem, a jak wspomniałam, w województwie lubuskim niektóre priorytety wymagają zmiany bądź też większej aktywności. Niepokojące jest to, że właśnie do tak podstawowej rzeczy, jak dla naszego województwa, jakim jest ochrona środowiska czy wykorzystanie zasobów, dotychczasowe władze zbyt małą uwagę przywiązywały. Wybaczcie, proszę mi wybaczyć, ale argument, że nie ma zainteresowania ze strony odbiorców, mam na myśli turystykę, nie przemawia do mnie, no bo ludzi trzeba przekonać do tego, żeby wybierali nasze województwo. A żeby wybierali nasze województwo, jeżeli chodzi o aktywność turystyczną, to musi być fajna oferta.
Samorząd samorządem, ale mamy kolejny sondaż parlamentarny. Na koniec poproszę o komentarz. Prawo i Sprawiedliwość blisko 47%, ponadto Platforma 26%, również blisko 26% i jeszcze w Sejmie znalazłyby się ugrupowania Kukiz blisko 8% poparcia, SLD blisko 7% i PSL 5%.
No te sondaże niewiele się zmieniają od pewnego czasu. Od dłuższego czasu koalicja jest program koalicji, który jest realizowany w sposób bardzo konsekwentny, jest przez Polaków akceptowany. I sądzę, że to jest dobry sygnał dla nas, żebyśmy się jeszcze z większym zaangażowaniem pracowali dla Polaków, dla Polski. Aczkolwiek wiadomo, że to nie jest łatwe i też musimy pracować nad sobą, żebyśmy to robili jak najlepiej. Ja akurat jestem trochę tam z boku, nie funkcjonuję w działalności publicznej, w sensie jakiegoś miejsca pracy, tylko prowadząc działalność gospodarczą mam możliwość obserwowania z boku tego, co się dzieje. I jestem przekonana, że szybko się prawica uczy i te zmiany, które były konieczne, naprawdę ten sondaż pokazuje, że były oczekiwane przez Polaków.
Helena Chatka, członek Zarządu Krajowego Partii Porozumienie, była naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.